Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to druga część rozmów, teraz już tylko w Radiu Maria. Dzisiaj mówimy o polskim dziedzictwie religijnym w USA na kontynencie amerykańskim. Naszym gościem jest pan dr Paweł Sieracki, katolicki Uniwersytet Lubelski, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem. Witamy serdecznie ponownie, panie doktorze, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Mówimy o sprawie bardzo aktualnej, ale także historycznej, bo Polonia to jest historia i to jest także dziś, jeśli chodzi o naszych rodaków, rozsianych po całym świecie, a tak bardzo licznie reprezentowani są oni właśnie na kontynencie amerykańskim, w Stanach Zjednoczonych. Może tak teraz w skrócie tytułem wprowadzenia taki zarys historii Polonii polskiej. Wiemy, że odkąd powstały Stany Zjednoczone, odkąd powstał ten przedziwny naród składający się z różnych, prawda, narodowości europejskich, głównie Irlandii, Niemiec, Anglii, Wielkiej Brytanii, to także i tam pojawili się Polacy. Takie mam skojarzenie, chociaż to nie zawsze się pokrywało, że podobnie jak Włosi, którzy też wyjeżdżali, prawda, za tym prawdziwym, przysłowiowym i też prawdziwym chlebem, tak samo i nasi rodacy też wyjeżdżali jako ta pierwsza Polonia za chlebem i wpisali się bardzo mocno w historię Stanów Zjednoczonych. No wiadomo, że Kościuszko, Pułaski, to te nazwiska każdy zna, ale były też inne nazwiska odkrywców technicznych, budowniczych, prawda, mostów i tak dalej, tak, aktorów, tak, i tak dalej. Tak. Może w tym kierunku bardzo prosimy o scharakteryzowanie dziejów Polonii, Polaków w Stanach Zjednoczonych.
Jak słusznie ojciec zauważył, Polacy, podobnie jak inne narody, byli wśród tych, którzy jakoś tak na masową skalę kolonizowali kontynent amerykański, chociaż oczywiście nie byli w tej pierwszej fali, tylko w tych następnych. Były to przede wszystkim narody, które były bardzo, bardzo biedne w swojej masie. Może nawet bardziej niż Włosi, trzeba by tu wspomnieć chociażby o Irlandczykach, którzy emigrowali z tego względu, że byli katolikami, a jednocześnie byli pod panowaniem brytyjskim. Zwierzchność anglikańską ciągle mieli nad swoimi głowami i starali się jako w dużej mierze górale, podobnie jak Szkoci, gospodarować na swoich terenach, a było to bardzo trudne, więc tylko jeśli mieli możliwość, wyjeżdżali za ocean i tak powstała ta największa emigracja amerykańska, czyli ta pochodzenia irlandzkiego. Polacy już w XVII wieku pojawili się w Stanach Zjednoczonych, właśnie w Jamestown, w Virginii, a potem taka większa grupa to ci, którzy emigrowali, reemigrowali po powstaniu listopadowym, potem jeszcze większa grupa to jest ta, która pojawiła się, a wcześniej walczyła w powstaniu styczniowym. Natomiast tak jak powiedzieliśmy w czasie audycji telewizyjnej, ta zasadnicza część polskiej emigracji to jest emigracja lat 1870 i późniejszych. Ta wielka emigracja za ocean, emigracja za chlebem. Oczywiście wśród tych, którzy tam wyemigrowali, byli ludzie, którzy jakoś tam wybili się, znaleźli swoje miejsce nie tylko w tym przemyśle ciężkim pasa stali, czy potem zwanego też pasem rdzy, czyli Stanów północno-wschodnich. Ale byli też tacy, którzy zaistnieli w świadomości masowej, w wyobraźni amerykańskiej. Nazwiska bardzo znane. Henryk Sienkiewicz, Pola Negri, Helena Modrzejewska, Ignacy Jan Paderewski. To są te nazwiska, które w tamtym czasie jednoznacznie kojarzyły się wszystkim naszym rodakom i większość naszych rodaków była z nich bardzo, bardzo dumna.
Tak właśnie wygląda i zresztą też charakterystyczne, bo że nasza Polonia jest taka, no wiadomo, Polak, katolik, a więc tu nie było wątpliwości. To też Polacy ze sobą przywozili tradycje, przywozili obyczaje, zwyczaje. To wszystko, co im przypominało o domu, o korzeniach, to jest bardzo ważne. I byliśmy, czy jesteśmy Polonią, tak myślę, zobaczymy, jakie będą za chwilę jeszcze głosy naszych słuchaczy, która nie daje sobie narzucać stylu, prawda, danego miejsca. Dobrze się asymilujemy, ale potrafimy też zaprezentować wartości, jakimi żyjemy, tak?
Tak, zdecydowanie. Te wartości, które nam zawsze towarzyszyły w czasie naszej tułaczki po świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, to były wartości wyniesione z kraju ojczystego, z wartości, które były wpajane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, a pierwszą i najważniejszą była wiara w Jezusa Chrystusa, czyli wiara katolicka przekazywana przez stulecia na ziemiach rdzennie polskich. I tak też się działo, gdy nasi rodacy znaleźli się za oceanem. To ich konsolidowało. To hasło Polak-Katolik było no, tym takim zawołaniem, które nas wyróżniało spośród innych nacji, które tam się pojawiały. Bo jak wspomniałem w tej części poprzedniej, według danych cenzusowych amerykańskich, gdy miał miejsce spis powszechny, Polacy w 95% określali się, oprócz tego, że bardzo mocno zaznaczali, że są Polakami, określali się jako katolicy. Więc tutaj ten zasadniczy wyróżnik, czyli katolicyzm, określał nas już od samego początku na ziemi amerykańskiej. No oczywiście następnym krokiem tego, że byliśmy katolikami, to było to, że chcieliśmy jako naród mieć swoje miejsca, w których będziemy mogli praktykować swoją wiarę, więc większe skupiska polskie natychmiast organizowały parafie. Starano się o polskiego duszpasterza. Bardzo mocno tę lukę, tę potrzebę wypełnili na przykład księża zmartwychwstańcy, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych zaraz za pierwszymi większymi osadami polskimi. Już w latach, końcówce lat 60. i na początku lat 70. księża zmartwychwstańcy widzą potrzebę tego, żeby towarzyszyć polskim emigrantom. I tak na przykład, jeśli przyjrzeć się największemu skupisku polskiemu, czyli za oceanem, czyli Chicago, tam bardzo ważną częścią historii Polonii jest postać ojca Wincentego Barzyńskiego, który w latach 70., począwszy od lat 70., założył kilkanaście polskich parafii do roku 1899. Mniej więcej w odstępach 3-5 lat powstawała kolejna parafia przez niego zakładana. Jego dzieło potem kontynuował jego współbrat, już może nie tyle w zakresie zakładania nowych parafii, co w takim przewodzeniu polskiej społeczności w Chicago, to był ksiądz Franciszek Gordon, też oczywiście zmartwychwstaniec. Jeden z takich, których można nazwać spiritus mowę z tego polskiego środowiska lat 20. i 30. w Chicago.
No i na pewno też, jeśli chodzi o Polonię, to no, to jest niesamowity też taki kapitał ludzki, a też kapitał materialny, bo te świątynie powstały przecież jako z funduszy zdatek wiernych. To nie jest tak, że jakiś tam, prawda, był sponsor, jakiś tam dobrodziej, jakiś tam milioner, który powiedział,
nie, że, oczywiście.
Że właśnie ludzie pracowali, modlili się, chcieli mieć miejsca, prawda, kultu.
Tak, oczywiście.
Świątyni. Wokół też tego, jak pan mówił, organizowały się ruchy, prawda, publiczne,
tak.
Takie społeczne i...
Oczywiście po powstaniu parafii personalnej najczęściej następna potrzeba to było miejsce, w którym możemy się modlić, czyli budowa kościoła. Mechanizm wyglądał następująco. Wykupywano odpowiedni teren, potem komitet parafialny zbierał potrzebne środki, żeby rozpocząć budowę, zamówić projekt w którymś z biur architektonicznych, a następnie brano pożyczkę bankową i te kościoły powstawały w bardzo szybkim tempie, kilku lat. Najpierw kościół dolny, potem już w pełnej okazałości, oczywiście obok kościoła koniecznie musiała zostać wybudowana praktycznie w tym samym czasie szkoła polska, aby dzieci polskich emigrantów mogły się uczyć polskiej historii, polskiego języka, no i przede wszystkim uczyć się, katechizować się w tych szkołach. Były sprowadzane w tym celu z Polski siostry zakonne, Felicjanki najczęściej, Nazaretanki. I one ten ciężar edukacji młodego pokolenia, tych, którzy już przyszli na świat w polskich rodzinach, ale w Stanach Zjednoczonych, one brały odpowiedzialność za wychowanie i edukację tych właśnie Amerykanów polskiego pochodzenia, bo tak trzeba już wtedy było o tej sytuacji tych młodych ludzi powiedzieć, że to byli Amerykanie polskiego pochodzenia. Powstawały też, tak jak ojciec wspomniał, liczne, bardzo liczne organizacje działające przy parafii. Mieliśmy taki głos w audycji poprzedniej, gdzie pan Zdzisław z Kanady, jeśli dobrze pamiętam, mocno zaakcentował istnienie ruchu harcerskiego. Owszem, to miało miejsce, szczególnie po II wojnie światowej, ale trzeba też dodać, że przed II wojną światową, w tych czasach, przed 1918 i po 1918, tak zwane Sokolstwo Polskie było bardzo licznie reprezentowane. Taka właśnie organizacja quasi skautowa, w której właśnie młodzi Polacy się odnajdywali. Z tej organizacji bardzo wielu potem rekrutowało się do Armii Polskiej generała Hallera we Francji w 1917 roku. Trzeba też wspomnieć o tych wszystkich organizacjach typowo konfesyjnych, o niezliczonych bractwach. To jest fenomen polskich parafii, że istniało tam kilkadziesiąt, a niekiedy nawet kilkaset polskich bractw, polskich kółek, polskich, były polskie chóry, grupy teatralne. Wszystko to było organizowane w ramach parafii. Parafia była tą najbardziej podstawową, najbardziej potrzebną komórką, która integrowała społeczność polską na ziemi amerykańskiej.
I no i ta ziemia amerykańska, trzeba powiedzieć, też nie ukrywamy tego, pod wpływem kościoła w ogóle katolickiego, ale też i wierzących z Polski się przemieniała, zmieniała. Mamy też liczne dzielnice, które, prawda, i nazwy swoje brały od parafii, chociażby.
Tak, tak.
To jest Jackowo, to. Trójcowo,
tak, to trwa do dziś, może z wyjątkiem Cleveland, bo w Cleveland, w tej dzielnicy zwanej Slavic Village, te części, które należały, były zamieszkane przez Polaków, nosiły nazwy od największych polskich miast: Warszawa, Poznań, Kraków. To jest ten wyjątek taki, wydaje mi się, a natomiast w wszystkich innych większych miastach Stanów Zjednoczonych, w których licznie byli reprezentowani nasi rodacy, no to miejsca, w których mieszkali, dzięki którym się wyróżniali między sobą, określali się między sobą. Te nazwy pochodziły od wezwań parafii albo wezwań kościołów, czyli Jackowo, Jadwigowo, Stanisławowo, Wojciechowo, no, Kazimierzowo i tak dalej, i tak dalej. To było takie bardzo charakterystyczne i jest jeszcze, dzięki Bogu, charakterystyczne dla naszej pamięci i współczesności w Stanach Zjednoczonych.
Jeśli idzie o, tak, no, trudno oceniać, że tam jest prawda, tak dokładnie, ale na przykład w jakim okresie najbardziej była aktywna nasza Polonia, to znaczy udział w wyborach, angażowanie się społeczne, no wiadomo, że większość tutaj tych polonusów miało obywatelstwo amerykańskie, to znaczy tak, no, kartę stałego pobytu, to nie tak, że byli ciągle...
Zasadą konstytucyjną Stanów Zjednoczonych jest to, że ten, kto urodzi się w Stanach Zjednoczonych, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, więc to drugie pokolenie to już niejako z mocy prawa było obywatelami Stanów Zjednoczonych i tutaj udział w życiu publicznym był jak najbardziej widoczny. Co ciekawe, Polacy w latach 20., 30., 40. najczęściej byli wyborcami Partii Demokratycznej. Ta partia właśnie była bardziej otwarta na taki szeroki wachlarz wyborców. Natomiast Partia Republikańska w tych czasach była taką partią anglosaską, protestancką, której no tak mało po drodze było z emigrantami, a jeszcze do tego katolikami, więc tutaj trzeba takie drobne rozróżnienie wprowadzić. Oczywiście to drugie pokolenie bardzo mocno angażowało się w działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na zaangażowanie się w świat mediów, bo Polacy w każdym z tych miast zakładali polskie gazety. Czy to były tygodniki na początku, a potem też trzeba też wyraźnie powiedzieć, że mieliśmy też swoje dzienniki w Stanach Zjednoczonych. No takie sztandarowe z Chicago to Dziennik Chicagowski, Dziennik Związkowy, w Detroit Związkowiec. Więc to znaczenie w życiu publicznym, takie codzienne, właśnie przejawiało się udziałem w tej debacie publicznej poprzez uczestniczenie w życiu wydawniczym, w życiu prasowym. Tu też możemy bardzo dokładnie prześledzić to, co się wtedy działo. Prasa jest pierwszorzędnym źródłem dla historyka w badaniu działalności, czy to naszych duszpasterzy, czy to w działalności naszych organizacji, czy no, czasami nawet takich prozaicznych, różnych sporów ideologicznych prowadzonych wewnątrz społeczności polskiej. To wszystko ma silne odzwierciedlenie w prasie polskiej w Stanach Zjednoczonych. Nieco zapomnianą też sprawą jest to, że każda z parafii amerykańskich, tych polskich parafii, wydawała biuletyn parafialny. To jest też fenomenalne źródło do poznania tego, co się działo w danej parafii, bo co tydzień ukazywał się 4- bądź 8-stronicowy, bądź nawet jeszcze grubszy biuletyn parafialny, gdzie oprócz takich typowych notatek o życiu parafii w rodzaju, o której, jaki jest porządek mszalny, czy o której jest dane nabożeństwo, czy jakie są intencje mszalne w danym tygodniu, były też relacjonowane wydarzenia, które miały miejsce w parafii, czy odpusty, czy powitania, czy pożegnania duszpasterzy, czy inne wydarzenia związane z, no, chociażby z historią Polski, czy to był 3 maja, czy po wojnie rocznice związane z cudem nad Wisłą i tak dalej.
też się warto przyjrzeć, panie doktorze, duchowieństwu. To znaczy, jak było na początku? Przybywali księża z Polski, tak?
Tak.
Przybywali z grupami
tak, oczywiście.
Wierzących, a potem sami kształcili się jako...
Czasem z grupami wierzących, a czasem na prośbę tych Polaków, którzy taką parafię starali się zorganizować. Jednak ten napływ duchowieństwa miał swoje granice, no z prostej przyczyny. Przede wszystkim był to czas, kiedy byliśmy pod zaborami, na miejscu, czy w zaborze rosyjskim, czy w zaborze pruskim. Duchowieństwo było na tym pierwszym froncie zwalczania go przez aparat państwowy, czy to carski, czy to pruski. Więc ten zaciąg duchowieństwa z ojczyzny był, z ziem ojczystych był ograniczony. Dopiero włączenie się w ten ruch duszpasterski zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim zmartwychwstańców, dawało efekt taki, o którym polscy emigranci marzyli, który jakoś im tam odpowiadał. Jednak z czasem na pewno trzeba było nad tym jakoś szerzej pomyśleć i zrobił to raz na początku ojciec Leopold Moczygęba, a następnie ksiądz Józef Dąbrowski i powstało w Detroit seminarium duchowne dla polskich kandydatów. Ono po śmierci księdza Dąbrowskiego zostało przeniesione pod Detroit do Ochot Lake. Do dziś tam istnieje. Jest to seminarium Cyryla i Metodego, świętych Cyryla i Metodego, które przez te wszystkie dziesięciolecia wykształciło i dało światu temu amerykańskiemu setki kapłanów, którzy w przeważającej mierze posługiwali właśnie w tych polskich parafiach.
Taka była droga. No i też było też, no może jak pan zauważył, pan doktor, że może nie było dużo takich reprezentantów wyższego duchowieństwa spod takiej liczby, no ale to są różne względy na to się składające.
Tak, prawda? Tak, tak. To było marzenie Polaków takie trochę ambicjonalne, żeby wśród hierarchii amerykańskiej ciągle rozrastającej się, mające coraz większe znaczenie w świecie katolickim, w kościele powszechnym, byli też przedstawiciele narodu polskiego. Takim pierwszym właśnie biskupem, hierarchą pochodzenia polskiego był ksiądz biskup Paweł Rode. Potem byli następni, jednakże to i tak było zbyt mało w stosunku do proporcji, w jakich inne narody, szczególnie Irlandczycy i Niemcy, byli reprezentowani w episkopacie amerykańskim. Tutaj dochodziło też do pewnych takich nieporozumień. Stolica apostolska była wielokrotnie monitorowana w tej sprawie, bo no, trzeba powiedzieć, że miał miejsce też ten proces amerykanizacji w kościele w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, on był bardzo oczywisty, jakby się nam dzisiaj wydawało, no bo jeżeli powstaje struktura kościelna, to dążeniem jest, by była ona jak najbardziej jednorodna, by była jakoś tak bardzo skonsolidowana ze społecznością, z państwem, w którym ona istnieje. I ten proces amerykanizacji, oprócz tego, że miał swój wydźwięk teologiczny, o którym tutaj nie chciałbym wspominać, bo nie jestem teologiem i boję się, że jakoś to spłycę ten temat, jednakże ten wydźwięk taki typowo strukturalny jest bardzo zrozumiały, ten proces amerykanizacji. To się szczególnie przejawiło w czasie I wojny światowej. Proszę sobie wyobrazić, że no, każda grupa etniczna jednak identyfikowała się z walczącymi na froncie. Taka prosta sytuacja. No i trzeba nad tym zapanować, bo taki władze cywilne, jak i kościół amerykański no, obawiał się tego, żeby na terenie Stanów Zjednoczonych nie doszło do jakiegoś konfliktu między grupami etnicznymi, bo wiadomo, byli emigranci niemieccy, byli emigranci anglosascy, byli Polacy, byli inni Słowianie i tutaj te podziały, które miały miejsce na kontynencie, mogły bardzo szybko się przerodzić w takie podziały już nawet w samym na łonie Kościoła. Więc też starano się na to uważać. No a tendencje takie wewnętrzne, żeby jednak ci nasi, w cudzysłowie, też mieli coś do powiedzenia w episkopacie, no oczywiście były. Działo się to też po pierwszej wojnie światowej, w latach 20. i 30.
Tak więc mamy taki przekrój tej właśnie Polonii w Stanach Zjednoczonych. Mówiliśmy, że te pierwsze wyjazdy to były za tym chlebem naprawdę prawdziwym, bo była wielka bieda, wielkie zubożenie społeczeństwa, szczególnie południowa część, ziemie południowe Polski rozbiorowej, czyli tak zwana Galicja i nie tylko Podkarpacie, ale też nie brakło z innych części. Potem mamy taką falę powojenną, prawda, że wichry wojny zaniosły tam naszych rodaków, potem ta komunistyczna, że tak powiem, fala.
Tak, tak, lat 70.
Aż do powstania wojennego.
Stan wojenny, powstanie wojenny.
No i taka grupa, no, chyba najmniej liczebna, powiedzmy taka już wolnościowa, kiedy można było wyjechać do rodziny, tak, do dalszej rodziny, tak, bo studia, bo to, bo i po prostu nie za chlebem tym typowym, prawda?
Tak, teraz mamy oczywiście zupełny zanik takiej masowej emigracji do Stanów Zjednoczonych, chociaż Polacy nadal wyjeżdżają do Stanów, ale są to ludzie, którzy jadą w konkretnym celu, najczęściej mają kontrakt, są to fachowcy, którzy jadą wypełnić kontrakt, są delegowani przez swoje firmy, przez duże korporacje, które mają swoje siedziby i oddziały w Polsce i ci, którzy wyjeżdżają, to są najczęściej ludzie o wysokich kwalifikacjach, inżynierowie, lekarze, informatycy i tak dalej. To jest obraz dzisiejszych wyjazdów do Stanów Zjednoczonych z Polski.
No i nie brakuje też takiej, też by powiedzieć, bo myślę, że Polacy są też otwarci na łączenie się chociażby, prawda? Czy w związkach małżeńskich, czy tak, w różnych organizacjach, że no, Amerykanin, Polak jest, jakoś tam jest do siebie blisko, bym powiedział. Może troszeczkę historia, bo Amerykanie też mają taką historię tych osadników takich też zmieniających.
Taka natura ziemię wolnościowa, bym powiedział, łączy nas z Amerykanami. To było widać na przestrzeni dziejów, że ten duch wolności, ten duch demokracji, tej naszej, oczywiście gdzieś tam przez wieki szlacheckiej, ale jednak duch demokracji, był bardzo nam bliski i te metody administrowania, rządzenia jakoś nas bardzo szybko przekonywały, bo właśnie ta chęć odnalezienia się w takim republikańskim ustroju nas łączyła z Amerykanami.
I to było właśnie ta wspólna historia. Jeszcze, panie doktorze, warto też może tutaj napomknąć o tych takich postaciach wielkich, typu właśnie Kościuszko, Pułaski, prawda?
Tak, tak.
Czy potem za 200 lat, powiedzmy, w drugą stronę. Rola prezydenta Reagana, kiedy w Polsce wybuchł stan wojenny. Jego też tutaj, no jakby nie patrzeć, naciski, prawda, na Rosjan, na opinię też międzynarodową, publiczną, żeby o Polsce nie zapomnieć. No i już nie wspomnę o relacjach łączących go z Janem Pawłem II. Czy nawet potem lata, no to te same lata, to wpływ pułkownika Kuklińskiego, prawda, na zimną wojnę, właściwie na jej zakończenie, czy zwycięstwo strony tutaj amerykańskiej, zachodniej.
Tak, mieliśmy też wielu przedstawicieli w świecie nauki, na uniwersytetach amerykańskich, polscy historycy, literaturoznawcy, w wielu miejscach powstawały katedry odnoszące się do dziejów narodów słowiańskich, w których prym wiedli właśnie Polacy. To bardzo dużo wnosiło, szczególnie w czasach zimnej wojny, kiedy Polacy dawali Ameryce pewien obraz tej części świata. Oto oni byli tymi, którzy opowiadali Amerykanom, młodym Amerykanom studiującym na amerykańskich uczelniach, uniwersytetach, jakie są dzieje tych właśnie, którzy teraz są za żelazną kurtyną. Można wymienić profesora Brzezińskiego, Czesława Miłosza, takie najbardziej znane, sztandarowe nazwiska, które wtedy w tym świecie akademickim bardzo mocno, no i w świecie kultury szeroko rozumianej, masowej, jakoś wtedy mocno wybrzmiewały.
A zapytam jeszcze, jaki jest stan kościoła amerykańskiego, kościoła katolickiego oczywiście. Teraz oczywiście wiemy, że jeśli chodzi o taką aktywność, o pomoc materialną, to jest to bardzo mocne działanie, ale trudno mierzyć wiarę, prawda, jakimś tam, nie mamy takiego miernika, ale to jakoś powołanie na przykład,
Może zacznę od tego, że jeszcze w latach 20., na początku lat 20., Stany Zjednoczone były przez stolicę apostolską traktowane, może nie zawsze wprost, ale jako teren misyjny. To jest chociażby w odróżnieniu od Kanady w tym samym czasie, gdzie Kanada była pod wpływem teologii i duszpasterstwa francuskojęzycznego, bardzo mocnego, dobrze zorganizowanego. O tyle Stany do czasu, myślę, tak jak to wspominałem w tej poprzedniej audycji, do czasu Kongresu Eucharystycznego w 26 roku w Chicago, Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i tego, czego dokonał właśnie kardynał George Mundelein, metropolita Chicago, że uprosił papieża Piusa XI, żeby zgodził się na to największe wówczas wydarzenie o randze ogólnokościelnej, zgodził się, żeby zorganizować to wydarzenie właśnie w Stanach Zjednoczonych, na tej ziemi, jak niektórzy pisali, nawet polscy autorzy, na tej ziemi jałowej, bezbożnej, protestanckiej, bezwyznaniowej, takie różne określenia padały. I to był ogromny, ogromny sukces wtedy tego katolicyzmu amerykańskiego, który pokazał się z bardzo dobrej strony. Były to milionowe rzesze, które w tym kongresie przez te 4 czy 5 dni uczestniczyły. I trzeba powiedzieć, że to był bardzo prężnie rozwijający się organizm Kościół amerykański do czasu lat 70., czyli to jest ta sama sytuacja, co w Europie Zachodniej. Te procesy kulturowe, które zostały uruchomione w latach 60., ten limes w postaci roku 68, taki kulturowy marker, tutaj też bardzo się odcisnął w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj to jest trudna sytuacja, bo są tam rzeczy, które przez lata nie były rozwiązane, aż po skandale, które teraz ujrzały światło dzienne, więc jest tam pewien kryzys, trzeba powiedzieć, że jest. Chociaż jeśli idzie o stronę takiej pomocy, którą świadczy Kościół amerykański katolikom w innych częściach świata, jest to niezaprzeczalnie bardzo mocna struktura i bardzo pomocna w świecie katolickim.
To jest kraj, który jest potężny gospodarczo, od samego początku jest gwarantowana wolność religijna, prawda? Aż nawet to jest aż tak
nominalnie. Nominalnie jest to gwarantowane, ale teraz widzimy, co się dzieje nie tylko w Stanach, ale Stany są tutaj oczywiście na pierwszym miejscu widoczne. To jest cały problem poprawności politycznej, która jednak tę wolność gwarantowaną w prawie jakoś ogranicza. To jest taka podskórna, nazwałbym to konieczność, wynikająca ze strachu przed wykluczeniem jakimś, czy indywidualnym, czy szerszym, żeby jednak przestrzegać tych reguł, tej poprawności politycznej. No i niestety tutaj Kościół też czasami ulega tym regułą tej poprawności politycznej. No, są te obrazy, które widzimy, gdzie aresztuje się franciszkanów, którzy rozdają róże przed klinikami aborcyjnymi, podobnie jak w Kanadzie robiła to Mary Wagner. Tutaj to samo robili franciszkanie i zostali aresztowani. No, są święte prawa, w cudzysłowie oczywiście, życia świeckiego i to, ta ich akcja była niejako zamachem na te prawa, więc trzeba by się też w ten sposób przyjrzeć sytuacji rzekomej wolności w Stanach Zjednoczonych.
Tak to wygląda. Panie doktorze, może już poprośmy naszych słuchaczy do telefonów. Szczególnie myślimy też o grupie, która słucha nas za oceanem, bo tam jest taka odpowiednia pora, takie wczesne jeszcze po południu. Więc może jesteście już w domach, po pracy. Więc zapraszamy. Doktor Paweł Sielacki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polskie Dziedzictwo Religijne w USA. Na ten temat rozmawiamy z Państwem. Zapraszamy. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, 56 655 23 56, do zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66.
Są piosenki o ojczyźnie, które śpiewa naród swojsko, o przyrodzie, patriotyzmie, dziejach, które trzęsły Polską, ludziach, których los nie złamał, kwiatach, które gdzieś zakwitły, i miłości tej tułaczej, co jej zdrady nie przenikły. Ojczyzno moja, śpiewaliśmy wszyscy, kocham cię Polsko, nucili czerwone maki, gdzieś zrywali bliscy. Tym, co już nie wrócili. Ojczyzno moja, zbędnych słów nie trzeba, bo każdy Polak to wyzna, że dla narodu ważnymi są znowu Bóg, honor i ojczyzna. Dziś, gdy kraj nasz już nie ogniem, lecz złowrogą mową zionie, polskie troski i nadzieje złóżmy wszyscy w Boga dłonie. Zapomnijmy o podziałach, które ludzkie serca ranią, by ojczyzna nasza Polska przez wszystkich była kochaną. Ojczyzno moja, śpiewaliśmy wszyscy, kocham cię Polsko, nucili czerwone maki, gdzieś zrywali bliscy. Tym, co już nie wrócili. Ojczyzno moja, zbędnych słów nie trzeba, bo każdy Polak to wyzna, że dla narodu ważnymi są znowu Bóg, honor i ojczyzna. Ojczyzno moja, śpiewaliśmy wszyscy, kocham cię Polsko, nucili czerwone maki, gdzieś zrywali bliscy. Tym, co już nie wrócili. Ojczyzno moja, cennych słów nie trzeba, bo każdy Polak kto wyzna, że dla narodu ważnymi są znowu Bóg, honor i ojczyzna.
I mamy telefony, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Teresa z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć taką ciekawostkę. Wiemy, że oczywiście Stany Zjednoczone jest naród emigrantów i oprócz licznej emigracji Polski jest także liczna emigracja niemiecka, co zresztą widać w języku amerykańskim, bo te ja to właśnie się wzięły z niemieckiego. Chciałam powiedzieć, czym się różniła emigracja niemiecka od emigracji polskiej. Otóż Niemcy po przyjeździe na ziemię amerykańską rozpoczynali swoje życie od budowy fabryk, a Polacy rozpoczynali swoje życie od budowy kościołów. I co najbardziej jest szokujące i zdumiewające, że te polskie kościoły, te polonijne kościoły na ziemi amerykańskiej, to nie są jakieś malutkie kościoły, jakieś wiejskie kościółki. To są potężne, wielkie kościoły, które można porównać z polskimi katedrami. I to jest szokujące, że tak wielkie, potężne, wspaniałe kościoły, i to jest w wielu, wielu ośrodkach, te kościoły są, czy w Detroit, czy w Hentremik, to jest taka miejscowość, głównie kiedyś była Polska pod Detroit, czy w Chicago, ilość polskich, wielkich, wspaniałych kościołów. A jeżeli mówimy o emigracji, to należy jeszcze wspomnieć osobę kardynała Chlonda, który głosił takie jedno z ich jego naczelnych haseł, to było to, że na wychodźstwie polskie dusze giną, i dlatego razem z ojcem Posadzym powołał do życia Towarzystwo Chrystusowe, księża chrystusowcy, którzy właśnie mieli swoje życie, swoją pracę poświęcić dla emigracji. No zresztą do dzisiejszego dnia widzimy to owoce księży chrystusowców na wielu kontynentach. Szczęść Boże!
Bardzo dziękuję za ten głos. No cóż, no, tak jak wspominałem w audycji radiowej i telewizyjnej poprzednio, i to, co teraz pani słusznie zauważyła, te właśnie kościoły, te duże, bardzo okazałe kościoły, mające po 80 i 100 metrów w swojej długości, kościoły bardzo wysokie, to było bardzo ciekawe, że chcieliśmy mieć kościół najwyższy w okolicy. To było takie bardzo charakterystyczne dla nas, więc te wieże jak najwyższe, czasami też bardzo szczeliste w swojej smukłości, swojej formie. Mówiłem, no, Amerykanie utworzyli taką kategorię, właśnie to, co pani słusznie zauważyła, Polish Cathedral Style, czyli styl polskich katedr. Te kościoły nie są katedrami w sensie kanonicznym, natomiast są w swojej formule, tak Amerykanie to kojarzą, w swojej formie właśnie takimi przypominającymi bardzo polskie katedry. Te katedry, te kościoły katedralne, które powstawały najczęściej w czasach baroku, i tak właśnie są te nasze polskie katedry, jeśli idzie o wnętrza. Tak się prezentują, tak są zdobione, właśnie tak bogato. Ale też trzeba powiedzieć, że te polskie katedry, które zostały wyodrębnione spośród innych kościołów przez amerykańskich kulturoznawców, duże znaczenie tutaj w tym procesie miał polski historyk polskiego pochodzenia, żyjący zresztą emerytowany profesor historii, profesor Edward Kantowicz. Te kościoły miały też bardzo mocny taki wymiar powszechności. Chciałbym zwrócić na taki szczegół, który w czasie inwentaryzacji tych kościołów w poprzednich latach dał się nam dostrzec. To jest to, że właściwie w każdym z tych kościołów, w każdym, mogę to powiedzieć zupełnie z przekonaniem, spotykaliśmy chociażby figurę świętej Teresy z Lisieux i Dzieciątka Praskiego. To jest, mimo że to są kościoły polskie, jest tam całe odniesienie do polskiej historii, jest cały panteon polskich świętych, są wizerunki Matki Bożej z Częstochowy, z Leżajska, z Piekar Śląskich, z Wilna. Wszystkie większe polskie sanktuaria są tam reprezentowane i wizerunki maryjne właśnie z tych sanktuariów, ale jest też ten właśnie ślad powszechności, to w bardzo mocnym odniesieniu do czasów, kiedy powstawały te polskie katedry, bo są to lata 20., kiedy kult świętej Teresy z Lisieux opanowywał cały katolicki świat. To też trzeba bardzo mocno tutaj podkreślić.
I to, jak tutaj pani pięknie zauważyła, że no, ktoś powie dobrze, ale to był znak, że budowaliśmy kościoły, świątynie, a nie fabryki pierwsze, prawda? No to jednak jest...
Tak. Ale szkoda, że nie budowaliśmy też fabryk, to też jest...
Ale to, co się sprawdzało, że właśnie Polak to zawsze był katolik, prawda? Tak. Mówiono. Niemiec, protestant, Rosjanin, prawosławny. Tutaj tak. To była ta wyróżniająca nas piękna cecha. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Halo, nie będzie pochylony, to jest Maria Zaszczewicza, kłania się Zbyszek Zabierz.
Teraz i zawsze witam, panie Zbyszku, prosimy bardzo.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana dyrektora. Ja mam pytanie zupełnie z innej strony. Stany Zjednoczone swego czasu w ramach, moim zdaniem, schizmy narobił się kościół, tak zwany kościół katolicki reformowany. I mam pytanie, jaki mam od dzisiaj oddźwięk w ogóle, wiesz, jakie znaczenie ma na to, nie są zjednoczone ten kościół. Wiadomo, że one, te struktury przyszły potem do Polski, potem w ramach PRL-u, one tutaj w cudzysłowie oczywiście szczególną rolę odegrały dla władzy. Czy kościół amerykański, ten powiedzmy narodowy tak zwany, ma wpływ na parafię, w cudzysłowie, kościoła tego narodowego w Polsce, no bo ja widzę tutaj, u mnie w Gdańsku jest jeden taki kościół, no tych ludzi tam nigdy tam nie byłem, nie? Ale tych ludzi jest mało. Kto to utrzymuje w ogóle, nie? Dzisiaj, nie? Czy Amerykanie w ogóle w tej materii mają jakikolwiek związek z tym kościołem na dzień dzisiejszy, nie? No to byłoby tyle. Nie?
Dziękuję panie Zbigniewie, pozdrawiamy. Panie doktorze.
Żeby pewne sprawy, dziękuję za to pytanie, żeby pewne sprawy uporządkować, to oczywiście chodzi o Polski Narodowy Kościół Katolicki, który uformował się na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Potem został on w cudzysłowie...
A inspiracji to tam, gdzie Kazimierz Pawlak przyszedł mszę zamówić.
Tak, to jest
i
właśnie to.
Probosz tańczył tam.
Tak. Potem został on przeszczepiony na ziemię polskie. Jak pan słusznie zauważył, komuniści w czasach minionych kładli akcent na rozwój tego kościoła. Na tak zwanych ziemiach odzyskanych budynki i kościoły, które zostały przekazane, były w tych właśnie miastach, takich jak Wrocław, Gdańsk. Ten kościół miał duże tutaj możliwości w wybieraniu dla siebie takich lokalizacji przystępnych. Natomiast obecnie w Stanach Zjednoczonych, z tego co pamiętam, około 25 tysięcy osób jest jakoś tak kojarzonych czy jakoś tam sklasyfikowanych jako tych, którzy przynależą do tego kościoła. Co charakterystyczne dla jego istnienia, to, że katedra Polskiego Kościoła Narodowego w Stanach Zjednoczonych w Chicago, bardzo piękna zresztą, już nie należy do tego kościoła, została sprzedana. To świadczy o jego kondycji, bym powiedział, że katedra Polskiego Kościoła Narodowego w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, nie należy już do tego, do tego kościoła. Nie wiem, czy baptyści, czy metodyści aktualnie są jej właścicielami.
A pierwotnie w Stanach Zjednoczonych było najwięcej katolików, czy raczej już protestantów od początku było?
No, do dziś większość to są różne odłamy protestanckie. To jest zdecydowanie większość w Stanach Zjednoczonych. I tak było
też
od początku.
Irlandczycy przynieśli katolicyzm, jak wiemy. Bo...
Tak, tak. Ale to nie tylko Irlandczycy byli tymi, którzy zasiedlali Stany Zjednoczone, więc katolicyzm, tak jak wspomniałem wcześniej, był mocny w swojej strukturze, bardzo żywotny, jednak większością nigdy nie był.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Janusza i szanownego gościa i wszystkich słuchaczy. Mówi Leszek z Wrocławia. Ja właśnie chciałem nawiązać do tego, co już było w poprzedniej części telewizyjnej. Mianowicie my się tak często lubimy zachwycać, że ma tak tam 10 czy nawet kilkanaście milionów jest pochodzenia polskiego, Amerykanów, prawda, obywateli USA. No ale my musimy sobie zdawać tu sprawę w Polsce, że to w większości są obywatele, to już są Amerykanie pochodzenia polskiego, którzy mają tylko korzenie polskie, natomiast to nie są Polacy i trzeba wyraźnie tutaj uświadomić sobie, na czym polega różnica, bo Polacy to po prostu ludzie, którzy myślą tak jak my po polsku i mają ducha polskiego, natomiast już Amerykanin to jest po prostu Amerykanin, który wie jakoś tam mniej czy więcej, że ma te polskie pochodzenie, polskie korzenie, ale już jego dzieci, co już z reguły będą się w ogóle wstydzić, że jakiegoś takiego mają przodka, bo wiadomo, że tam są chociażby te słynne kawały, prawda, o Polakach, gdzie tam Polaków się przedstawia w takim świetle jako takie niedorajdy i takie jacyś prymitywni osobnicy, co zresztą wzięło się stąd, że no większość to ludzie bardzo biedni, bardzo prości emigrowali z Polski. Oni mieli może i nawet często niską świadomość narodową, bo to jeszcze był XIX wiek, kiedy się ta świadomość dopiero praktycznie kształtowała na wsi. Więc to byli ludzie, którzy byli bardzo dobrzy, jeśli chodzi, prawda, ludzie wierzący, byli, jak to się mówi, dawniej się mówiło, poczciwi. Dlatego oni byli właśnie tak często przez tych Amerykanów, którzy, prawda, kierowali się głównie zyskiem, pieniądzem, oni byli często naciągani, oszukiwani i dlatego z tych Polaków się wtedy wyśmiewali, bo oni byli tacy dobroduszni, wierzyli tym ludziom, dawali się często właśnie oszukiwać. I stąd już w Ameryce to do dzisiaj tak pokutuje i niestety, ale to już drugie, tam trzecie pokolenie, co zresztą bardzo, bardzo jasno widać, ile procent, prawda, chodzi na wybory. Z reguły większość się w ogóle nie interesuje Polską. To nie to, co kiedyś, prawda, w czasie pierwszej wojny, czy tam kiedy wiele Polaków jeszcze, prawda, zaciągało się do tej armii, prawda, i szło na pomoc Polsce. To już zupełnie inne czasy, także miejmy tą świadomość. I na koniec tak króciutko chcę powiedzieć, że jeżeli słuchają może nas teraz właśnie słuchacze w USA albo w jakimkolwiek innym kraju, prawda, poza Polską, jeżeli chcecie, żeby wasze dziecko zostało Polakiem, a nie tylko osobą pochodzenia polskiego, to po pierwsze trzeba mówić z tym dzieckiem, jeżeli obydwoje rodzice są Polakami, to mówić tylko w domu po polsku i najlepiej, żeby to dziecko nauczyło się też czytać i pisać po polsku i żeby coś czytało też o Polsce i opowiadajcie temu dziecku o Polsce, żeby to dziecko wiedziało, że to nie jest jakiś tam taki kraj teoretyczny, jakiś nie wiadomo co, tylko to jest kraj z naprawdę wartościową kulturą i po trzecie, o, ważna rzecz, żeby to dziecku mówić i powtarzać często, żeby nigdy nie wstydziło się swojego polskiego pochodzenia, dlatego że największym problemem, że ludzie przestają być Polakami i po prostu wręcz nawet niektórzy chcą ukrywać to, wstydzą się tego, to po prostu to, że właśnie ludzie nie znają dobrze swojej kultury własnej, a ponieważ ta kultura, no przykładowo we Francji czy w Anglii, no jest to kultura na wysokim poziomie i ci Polacy, nie znając swojej własnej, czują się jak gdyby takimi biednymi, ubogimi krewnymi, że ta nasza kultura to jest taka biedna, że lepiej nawet się do niej nie przyznawać. Otóż jest odwrotnie. My mamy kulturę na równi wielką, wielką literaturę i o tym trzeba temu dziecku powiedzieć, żeby ono się nigdy pod żadnym pozorem nie wstydziło tego swojego polskiego pochodzenia, tej swojej własnej kultury. Jeżeli to zrobimy, a jeżeli jeszcze umożliwimy dziecku kontakt z dziadkami, no to już by było super, bo wtedy można mieć jakąś taką, przynajmniej w większości, ponad 50% pewności, że dziecko będzie Polakiem, a nie osobą pochodzenia polskiego, bo to są zupełnie dwie różne sprawy. No tyle, dziękuję za uwagę.
Dziękujemy panie Leszku,
bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie.
Ma pan oczywiście bardzo, bardzo dużo racji, ale muszę też dodać, że no, w pierwszej części wyraźnie to powiedzieliśmy, że ci obecnie licząc, którzy Amerykanie, którzy przyznają się do polskich korzeni, to nie to samo, co oczywiście Polacy. Ci, którzy urodzili się w Polsce, a wyimigrowali. To są dwie różne kategorie. Polacy, a Amerykanie polskiego pochodzenia. To wybrzmiało w pierwszej części. Co do reszty pańskiego wywodu, jak najbardziej się zgadzam. Dom, kościół, szkoła to jest fundament polskości i przez te wszystkie lata, dziesięciolecia, no ten rozdźwięk zawsze miał miejsce niestety. To już widać w latach 20. Ja wspominałem w audycji telewizyjnej o książce księdza Józefa Kłosa, który pojechał do Stanów na kongres eucharystyczny do Chicago, który widział to, że w latach 20., gdy przyjechał do jednej z parafii, w której miał mieszkać na czas kongresu, przy której była polska szkoła, ksiądz wikariusz, który kogoś szukał, zawołał jednego z chłopców, żeby mu pomógł w języku angielskim. To było dla niego wielkim szokiem, dla księdza Kłosa, jak to może być, że do polskiego dziecka ten ksiądz Polak, albo tak jak to trzeba powiedzieć, no, polskiego pochodzenia, ale po polskim seminarium głoszący homilię po polsku i tak dalej, rozmawiał z nim w sytuacji prozaicznej właśnie po angielsku. No i tu jest ten problem, który bardzo dobrze rozumieją socjologowie i starają się to uzmysłowić. To jest niestety odwieczny problem inkulturacji. Można z tym walczyć. No jeżeli się myśli w kategoriach takich, że no Polak zawsze musi zostać Polakiem i tą polskość można potem, należy potem jakoś wykorzystać, no to wtedy z tą inkulturacją oczywiście powinno się walczyć, ale myślę, że to nie tylko nasz problem polski, ale wszystkich narodów, które stykają się ze zjawiskiem emigracji, że no ta inkulturacja w nowym miejscu to jest proces nieuchronny, niestety. Jest bardzo ciężko z nią walczyć, ale trzeba też powiedzieć, że są te pozytywne znaki trwania przy polskości, chociażby wśród tej najnowszej polskiej emigracji poakcesyjnej na Wyspach Brytyjskich, gdzie ci, którzy zdecydują się wysyłać dzieci do polskich szkół, chociaż dzieje się to oczywiście kosztem ich wolnego czasu tych dzieci, czyli w soboty, potem te dzieci o wiele lepiej sobie radzą już i w tych szkołach brytyjskich, a nie mówiąc już o tym, że dostają lepsze miejsca w dalszej edukacji, bo traktuje się udział w tych zajęciach sobotnich jako dodatkowe osiągnięcia, dodatkowe umiejętności i jest to doceniane. Te dzieci są dwujęzyczne, więc później, gdy już w dorosłość wchodzą, rynek pracy też to docenia.
No właśnie, też bym trochę dyskutował może delikatnie, że bo to on też naszej jakości czy świadomości zależy to, co sami o sobie myślimy, prawda?
Oczywiście.
Znaczy ja nie wierzę, że cała emigracja była taki element, taki wstydzący się, nie zdający, nie mówiący, nie myślący. bo też była część Polonii nie. wybijająca się, prawda?
Oczywiście, ale poza tym wszystko rozciąga się w czasie. No, może tak było na początku w dużej mierze, no ale potem człowiek dostrzega różne okoliczności, uczestniczy w różnych procesach, które się wokół niego dzieją i nabiera doświadczenia i no, mówiąc tak kolokwialnie, mądrzeje, prawda? Odnajduje się w nowej sytuacji. Natomiast, że w tej popkulturze amerykańskiej istnieją może już teraz nie aż tak bardzo tak zwane Polish jokes. No cóż, no tutaj musimy się też zmierzyć z takim zjawiskiem, że i na emigracji mieliśmy swoich, no może to grube słowo, takie mocne, swoich wrogów, więc tu też się to przejawiało tym, żeby nas jakoś tak w niekorzystnym świetle przedstawiać,
dyskredytować. No i agentura właśnie też była przesiąknięta, część emigracji, tak, agenturami.
Tak, no oczywiście, że
działa się u niektórych, a no, nie chcę po prostu też dzielić ludzi na kolorowych i białych, bo nie w tym jest rzecz, tak. Ale no jakoś powiem tak, chyba najlepiej to powiedzą nasi słuchacze tam żyjący, ale jednak w takiej jakiejś tam skali, no to byliśmy zawsze przed tymi, którzy też przyszli z innej części świata, prawda? Albo przybyli sami, albo ich przywieziono, bo nie było, bo byli tak. potrzebni, a potem i tak dalej. Tak, wiadomo, o co chodzi. W każdym razie myślę, że tutaj dużo zależy od samoświadomości danej grupy, jako ona jest, a na przykład, no, też słyszałem, że na przykład, no, trzeba by się nam uczyć o solidarności, chociażby od narodu żydowskiego, prawda? Który potrafi się może gorzej z asymilacją, ale jednoczyć między sobą. Jest to
tak, tutaj zdecydowanie jest to jak najbardziej przykład godny naśladowania, że jedność,
pomaganie sobie nawzajem.
Jedność zawsze procentuje.
Ten pakiet startowy taki, tak, prawda, można
tak,
powiedzieć.
Tak.
Kiedy ktoś przyjeżdża bez języka, czasem bez pieniędzy, bez znajomości, bez mieszkania. No,
tak, zawsze może liczyć na swoich.
Nasi słuchacze to pewnie na pewno doświadczyli, o tym wiedzą. Mamy kolejny telefon. Panie doktorze, prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham audycji w tej chwili i przypomniało mi się, że przed wielu, wielu laty emigrowało dwóch moich dziadków do Stanów Zjednoczonych. Jeden był kapłanem, Tomasz Samboliński, a drugi był chirurgiem, Antoni Samboliński. Antoni Samboliński miał dwoje dzieci, Lorettę i Tomasza, również lekarzy. Chciałabym się dowiedzieć, jakie losy były właśnie dziadka Tomasza,
no to
właśnie tego, tak, który był kapłanem.
No, ale pewnie potem kapłaństwo zostawił, tak? Skoro...
Nie zostawił kapłaństwa, dlatego że on wyemigrował, to był chyba, dokładnie nie powiem, który rok, ale przed 1918 na pewno z Polski studiował
Kościół Narodowy.
W Sandomierzu w seminarium i potem kontynuował naukę w Stanach Zjednoczonych. Został kapłanem, był kanonikiem.
No, rozumiem pytanie, ale no, dziadek, kapłan, no dobrze, w każdym razie odpowiem bardzo krótko. Nie znam tego konkretnego przypadku, tej konkretnej biografii. Myślę, że żeby coś więcej powiedzieć o interesującej panią postaci, trzeba by się na początku dowiedzieć, w której diecezji Stanów Zjednoczonych posługiwał. Niezależnie, czy posługiwał wśród Polaków, czy wśród Amerykanów. Najpierw, pierwszym krokiem powinno być odnalezienie miejsca, w której diecezji posługiwał. Potem, jeżeli okazałoby się, że byli to Amerykanie, no to trzeba by odnieść się do miejscowej kurii, albo najlepiej od razu bezpośrednio do archiwum danej diecezji czy archidiecezji. Natomiast jeżeli był duszpasterzem polonijnym, no to myślę, że no też ta afiliacja jego jest tutaj ważna, ale następnie albo zwróciłbym się do polskiego muzeum w Chicago i tej części biblioteczno-archiwalnej. Oni tam, pani dyrektor Małgorzata Kot, myślę, że na takie pytanie jakiejś przynajmniej początkowej odpowiedzi co do kwerendy by udzieliła. Natomiast najbardziej, najlepszym miejscem do takich badań myślę, że jest archiwum polskiego seminarium w Ochat Lake koło Detroit. Tam też należałoby jakoś poprosić o sprawdzenie, czy nie mają w swojej dokumentacji archiwaliów dotyczących interesującej panią postaci. Chociaż wiem, że tam obecnie no, bardzo wielu badaczy polskich się zwraca, więc na pewno musiałoby to potrwać, zanim te ich skromne możliwości personalne pozwoliłyby na zbadanie interesującego panią przypadku.
A dużo szczegółów też wiem, może pan doktor poprawi. Centrum chyba Mormonów w Polsce pod Warszawą ma tam wszystkie dane od państwa amerykańskiego zebrali, przybywających do Stanów Zjednoczonych, a więc na statkach na początku wieku. Można znaleźć nazwiska konkretne, skąd pochodził, nazwisko, imię, wagę, ile miał pieniędzy przy sobie i tak dalej.
Tak, tak. To jest z tego, co ja niestety bardzo mało mogę na ten temat powiedzieć. To są dane, które były gromadzone właśnie na Ellis Island, te wszystkie dane odnoszące się do emigrantów, którzy przybywali do Stanów Zjednoczonych.
Bo to była taka wyspa, która była taką
tak,
jakby...
Tak, koło Nowego Jorku, tak, gdzie wszystkie statki najpierw tam się zatrzymywały, no, w ogromnych halach.
Tam mały Corleone, prawda? Pamiętamy też, bo tak. Może to jest postać, ale mówię, że prawdziwa. Tam właśnie musiał kwarantannę swoją odbyć.
Tak,
prawda?
Tak. Tam wszyscy przychodzili, płynący z Europy, no niestety to... Niestety, istety. Wpływali do Stanów Zjednoczonych przez ten właśnie port nowojorski, a tam Ellis Island było punktem no, sine qua non dalszego bycia na kontynencie amerykańskim. Trzeba było przez to miejsce przejść.
Dane podać, nawet jakiś dokument wyrobić. Co
tak, da. Tak, tak. Chociaż oni czasem przymykali oko na to, że po prostu ci emigranci nie posiadali dokumentów, tylko na zasadzie zeznania tego, kim się jest, co się potrafi, czy cokolwiek w ogóle umie się powiedzieć w języku angielskim.
No i nowe nazwisko czasem znaczyło nowe życie, prawda?
Tak, tak.
Bo niejednokrotnie tak było, przeróżne także i emigracje, i ucieczki przed prawem.
Tak.
To było dosyć głośne, to kraj dosyć skomplikowany. Wiem, że tam było wielu też tych, którzy powinni w swoim kraju siedzieć w pewnym miejscu. Natomiast tam dla nich był to pewien raj. Tak. Oczywiście nie bezpowrotny.
Możliwość rozpoczęcia od nowa albo brnięcia w to, co się miało już wcześniej w swojej historii życiowej. Tak.
Mamy telefon. Cześć, proszę Boże. Bardzo, szczęść Boże.
Tutaj słuchacz, Bóg zapaść, że się dodzwoniłam. Tutaj słuchaczka z Wybrzeża, ja nie słuchałam całej audycji. Natomiast a propos Ameryki, to chciałam powiedzieć, że ja bardzo dobrze zapamiętałam, kiedy powstała Polska, a kiedy Ameryka powstawała. Przecież po to, żeby Ameryka powstała, to walczyli nawet Polacy. I to jest, proszę historię, proszę innym mówić, że historię trzeba znać, Polskę, a historię Ameryki. Od kiedy Ameryka powstała, to jest podstawowa wiadomość. I Polacy powinni być dumni z tego, że Polska do tej pory trwa 1000 lat od czasu chrztu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Jakie pani imię?
Elżbieta.
Pani Elżbieta, dziękujemy. No cóż, panie doktorze, 50-letnia szafa, a po jakiś stół, których u nas nie brakuje, tam już jest zabytkiem takim dosyć,
tak,
może przesadzam. Ale
tak, ale Amerykanie podejście do historii mają no, inne niż Europejczycy, a nie mówiąc już Polacy. Przeszłość jest ważna, ale w sposób ograniczony. Najważniejsze jest to, co jest teraz, albo to, co będzie potem.
Ja, na Stany Zjednoczone powstały jako też wynik wojny wewnętrznej, prawda?
Tak, tak.
Która dzieliła północ-południe, pamiętamy. i tam też ten czyn zbrojny, prawda, wyglądał tak, jak wyglądał.
Ale to już jest wchodzenie w pole badawcze amerykanistów, a my tutaj raczej chcemy mówić o dziedzictwie polskim.
Polskiego kościoła też. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Ale nie jestem na antenie.
Jest już pan na antenie. Witamy. Kto i skąd mówi?
Jest.
Tylko jest, musi pan wyłączyć radio, dobrze? Niech pan słucha to, co jest w słuchawce.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie wchłonął Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bym taką piękną modlitwę chciał ułożyć. To jest modlitwa na czasie. Modlitwa franciszkańska. Panie Jezu, uczyń nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok. Tam, gdzie panuje mrok. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechem dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Jest. Modlitwy nigdy za wiele, chociaż my, no dobrze, też ten element ważny, bo mówimy o życiu duchowym, o dziedzictwie religijnym Polaków w Stanach Zjednoczonych, więc gorąco pana pozdrawiamy. Zresztą szkoda Franciszek, święty Franciszek, to też ojcowie franciszkani, bardzo też liczna grupa zakonna na kontynencie tam amerykańskim, tak. Wpisująca się też pięknie w krajobraz.
Polscy franciszkanie mieli własną prowincję w Stanach Zjednoczonych. Jeśli mowa o franciszkanach, no to przecież pierwszy duszpasterz polski w Stanach Zjednoczonych, wspominany już dziś, ojciec Leopold Moczygęba, był franciszkaninem. Inny znany Polakom w Stanach Zjednoczonych franciszkanin to ojciec Justyn Figas, założyciel Godziny Różańcowej, audycji radiowej Godzina Różańcowa, nadawanej z Buffalo w latach 30. XX wieku. Potem oczywiście po jego śmierci przejęli to jego współbracia, a Godzinę Różańcową prowadzoną przez niego, no, godzina to był tytuł, audycja trwała pół godziny, ale Godzinę Różańcową w szczytowym okresie słuchało około 5 milionów słuchaczy w całych Stanach Zjednoczonych. Otrzymywał on setki listów tygodniowo. Proszono go o porady, o poruszenie różnych ważnych, istotnych spraw dla społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych i on tym wszystkim się zajmował. Był pierwszym takim polskim, no, może nie tele, ale radio kaznodzieją.
I taki był wpływ chociażby właśnie zakonu franciszkańskiego. Za chwilę, drodzy Państwo, kolejne telefony. Przypomnę, rozmawiamy o polskim dziedzictwie religijnym w Stanach Zjednoczonych. I mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No wie, kiedy go mamy?
Ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Mam na imię Lucyna. Nie dzwonię co prawda z jakiegoś wielkiego ośrodka typu Chicago. Bardziej tutaj ze stanu Massachusetts, z takiego terenu dosyć odległego od jakichś takich metropolii polskich. Natomiast to, co ja obserwuję w naszym terenie tutaj, gdzie rzeczywiście, tak jak jeszcze wcześniej pani wspomniała, że Polacy jak przyjeżdżali, to rozpoczynali od budowy kościoła i rzeczywiście parafia, do której ja należę, która w tej chwili jest parafią amerykańsko-polską, kościół powstał jakieś pewnie ze 110 lat temu i był taką rzeczywiście centralnym jakby punktem życia Polonii, to w tej chwili już widzimy coraz bardziej, że ta współczesna Polonia, i to mówiąc współczesna też myślę o takiej, nawet jak ja tu jestem już 20, powiedzmy 2 lata, ta młodsza Polonia, która się bardzo zasymilowała w społeczeństwie amerykańskim, bardzo widzimy tutaj odchodzenie też od tych tradycji takich katolickich, religijnych. W naszym terenie tutaj bardzo obserwujemy właśnie, że ci starsi, którzy jeszcze są, jeszcze podtrzymują, jeszcze próbują przekazywać, ale już niedługo nie będzie komu przekazywać, bo młodsza Polonia już w takiej parafii jak nasza, która jest polsko-amerykańska, już też asymiluje się z Amerykanami i uczestniczy też w nabożeństwach po angielsku, bo nie mają problemu z językiem. I ta polskość, ona się utrzymuje jeszcze, ale jest taki niepokój, że to po prostu gdzieś tam już powoli, mówię, w dużych ośrodkach pewnie się tego nie odczuwa. Tutaj w naszym terenie bardziej, nawet do tego stopnia, że ponieważ w naszych tutaj terenach też dużo parafii było łączonych i zamykanych ze względu na to, że ogólnie spadła ilość wiernych w parafiach, nie tylko polskich, ale i jeden na przykład z kościołów takich tradycyjnie tutaj znany jako polska parafia, gdzie jak ja przyjechałam 20 parę lat temu, to było taki ośrodek polskości gdzieś tutaj, on w tej chwili już jest wyburzany, tak? Kościół ponad 100-letni. To mniejsza o jakieś tam szczegóły, bo to tam była kwestia, że podobne jakieś tam problemy, zagrożenie budowlane, ale tu myślimy bardziej o tym, że po prostu nie był potrzebny już, bo nie było ludzi, więc został sprzedany i został rozebrany, zburzony. Więc ja myślę, że ponieważ emigracja się zmienia, czy coraz mniej jest takich, powiedzmy, rzeczywiście Polaków, którzy tutaj przyjeżdżają i potrzebują tej atmosfery też parafii polskiej i polskich sklepów i polskich różnych tam miejsc dla przetrwania swojego takiego status quo, to i też myślę, to wszystko ma wydźwięk po tym, jak to wygląda też właśnie, jeśli chodzi o parafie polskie, o życie religijne polskie i o taki rozwój też jako Polonii, jako takiej. Ludzie się trzymają, dopóki ludzie się trzymają i chcą jakoś tą polskość budować, to idzie, ale potem jak już braknie tych, którzy to ciągną, to zaczyna kuleć. To takie tylko kilka uwag takich właśnie z tej drugiej strony oceanu. Ale cieszę się, że gdzieś tam ten temat też poprzez radio może i daje do myślenia trochę i Polakom w Polsce, jak to rzeczywiście wygląda tutaj, ale też Polakom tutaj, żeby właśnie nie odcinać tych korzeni, bo jak się korzenie odetnie, to już tylko susza. Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać za audycję, Bóg zapłać za wszelkie dobro, które też przekazujecie.
Dziękuję pani Lucyno. Z Panem Bogiem pozdrawiamy gorąco, głos zza oceanu.
Bardzo dziękuję pani za to, co pani powiedziała. I widzę tutaj takie trzy sprawy, o których chciałbym powiedzieć w odniesieniu do tego pani głosu. Pierwsza sprawa to jest taka, że ten problem zanikania tego życia, polskiego życia religijnego, no, wiąże się bardzo ściśle z taką żywotną sprawą dopływu polskiej, świeżej polskiej krwi, mówiąc tak bardzo, bardzo publicystycznie. Jeżeli nie mamy nowych wiernych w parafii, ci, którzy byli, no już tak jak pani zauważyła, się amerykanizują albo opuszczają tą parafię, przeprowadzając się w inne miejsce, no to ten proces, który pani opisuje, jest no bardzo, bardzo prawidłowy, bardzo szablonowy i no oczywisty. Druga sprawa to jest taka, że no te kościoły, o których pani mówi, że kościół jest wyburzany, to jest bardzo bolesna rzecz, ale z drugiej strony też trzeba spojrzeć na tę kwestię od strony diecezji, od strony biskupa. Jeżeli kościół ma być utrzymywany, to pochłania środki, które skądś muszą być czerpane. I tak jest na przykład z bardzo dla Polaków z cennym, sentymentalnie podchodzimy do tego kościołem, bardzo pięknym kościołem świętego Wojciecha w Chicago, gdzie od lat jest walka o jego istnienie. On znajduje się w bardzo ważnym miejscu tego miasta, jest dziełem sztuki sakralnej, ale jednocześnie przez to, że w okolicy już dawno nie ma Polaków, jest tylko komitet, który Polacy, którzy starają się go ocalić, bo jest on przeznaczony do sprzedaży. Tylko i wyłącznie dzięki uporowi jeszcze jakiemuś zostaje, możemy się tam, Polacy mogą się tam gromadzić. No, ten przykład tego kościoła świętego Wojciecha jest jak najbardziej taki dualistyczny, taki z jednej strony chcemy, pragniemy, widzimy, że to jest wielkie nasze dziedzictwo, a z drugiej strony jest diecezja, która musi, odpowiada za te kościoły, odpowiada za ten kościół i za wszystkie inne łączenie. No, to wszystko ma swój początek właśnie w osobistym wyborze każdego parafianina, katolika, czy chce uczestniczyć w tym życiu, czy chce dawać świadectwo, czy chce zarażać innych, żeby ten kościół jakoś trwał i się rozwijał. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć odnośnie tego, co pani mówi, że ten kościół jest likwidowany. To jest wielkie zadanie dla Polaków, czy też Amerykanów polskiego pochodzenia, żeby to wszystko upamiętnić, to znaczy zabezpieczyć, wiadomo, budynek może nie przetrwać, ale pamięć o tej świątyni, pamięć przede wszystkim o tej wspólnocie, która tą świątynię ufundowała, wzniosła, modliła się, powinna być zachowana. Jeżeli pani czy inni parafianie tego kościoła posiadacie państwo jakiekolwiek tak zwane księgi pamiątkowe, Jubilee Books, które towarzyszyły dziejom tego kościoła, dziejom tej parafii, a nie mówię już o jakichś innych, czy biuletynach, czy innych, na przykład książkach z jubileuszy kapłanów tamtejszych, które są powszechne w kościele amerykańskim. Jeżeli cokolwiek z tych rzeczy macie, zabezpieczcie to, zeskanujcie, a najlepiej oryginały odeślijcie do archiwum w Orchard Lake. Tam każda taka przesyłka zostanie skatalogowana i będzie służyła przez lata badaczom, czy to polskim, czy amerykańskim, którzy będą zajmować się obecnością Polaków w Stanach Zjednoczonych.
A z drugiej strony popatrzę, panie doktorze, dołożę tak jeszcze od siebie, ale to jest taka uwaga nasza chyba wspólna, że mówimy o polskim dziedzictwie religijnym w USA, jakże to niezmiennie jest połączone z Polonią, prawda? To jakby się tego się nie dało oddzielić. To jakbyśmy po prostu, no, nie byłoby w ogóle tematu, gdybyśmy powiedzieli, że na przykład Polonia, no, zawsze ta wiara była blisko tych ludzi. To nie, właściwie bym powiedział, że chyba nikt wyjeżdżający w tamtych latach nie był niewierzący, tylko po prostu tą wiarę nawet, bym powiedział, tym bardziej chyba się kultywowało, utrzymywało, odnawiało, bo ona przypominała polskość.
No, świadectwem tej wiary były właśnie te wszystkie dzieła, które ci ludzie wierzący powoływali do życia. To jest jakiś taki wspólny mianownik tego, kim byli, z jakiego pnia wyrastali.
No. I to, co mówiła pani, budowaliśmy kościoły, no Niemcy fabryki, dobrze.
Ale... Niemcy też budowali kościoły, to jest fenomen,
że dawniej w Polsce byli fundatorzy, prawda?
Tak.
Kolatorzy,
tak.
To byli ludzie majętni.
To było świeże zjawisko w Stanach Zjednoczonych, to, że ci nasi rodacy, którzy przypływali do Stanów Zjednoczonych, stawali się nagle kolatorami. W ich rodzinnych wsiach kościół był fundowany przez, jeżeli był dość stary, przez właściciela tej wsi, potem przez jakiegoś dziedzica utrzymywany, czy przez miejscowego szlachcica.
Chyba, że fara w mieście takim.
Tak. No to miejskie, mówimy o większości parafii, może w ten sposób.
W miejscowościach, tak.
Tak, w tych mniejszych, gdzie było jeden kościół w miasteczku, albo nie mówiąc już o parafiach wiejskich. Natomiast tam Polacy stawali się fundatorami. Każdy, który zarabiał najmniejsze nawet pieniądze, pracując w tych ciężkich warunkach od świtu do późnej nocy, czuł się fundatorem tego wspaniałego kościoła, dlatego tym bardziej chciał, żeby to było okazałe, to co na co on daje swoją ofiarę, więc te kościoły są tak wspaniałe, tak właśnie piękne w swojej formie, okazałe, dlatego że chcieliśmy pokazać, poczuliśmy się pierwszy raz Eumas tymi fundatorami, nie tym arystokratą, nie tym szlachcicem, który wzniósł i potem parafianie chłopi korzystali, ale byliśmy właśnie tym, który coś może. Każdy z nich był tym właśnie takim cząstkowym fundatorem tego wspaniałego miejsca kultu.
No i mieliśmy poczucie, że to jest nasze. Zważywszy, że niech pan patrzy, panie doktorze, właściwie tam zarabiali jak zarabiali, ale każdy ten dolar był ciężko zarobiony. Trzeba było coś odłożyć, mieć na życie, może przesłać rodzinie,
tak.
A jednak się pamiętało. Nie tylko kościoły, ale też ośrodki parafialne, domy parafialne,
tak.
Takie też szkoły, prawda?
Sama idea opodatkowania się na rzecz parafii i sumiennego przekazywania tych zadeklarowanych sum, to jest też bardzo ważna rzecz. Cały ruch polskich kas oszczędnościowych na terenie Stanów Zjednoczonych, a właśnie prowadzonych, te kasy były w ramach parafii. To też jest fenomen, o którym należy tutaj wspomnieć. Więc ta ciężka praca rodziła bardzo realne owoce.
Tak jest. Kolejny telefon mamy, bardzo prosimy, już 22:59 na zegarach. Kto jest z nami? Słuchamy.
Mówi Barbara Zdańska, Wydział Holandii, Chrystus Maria Zawsze Dziedzica.
Zawsze.
Bardzo mnie zainteresował ten fakt, że właśnie franciszkanie w 1930 roku, jeśli dobrze usłyszałam, Buffalo, tak? Zorganizowali tak zwaną godzinę różańcową, tak?
Tak.
Tak. I to jest fascynujące. I tak jak usłyszałam od pana doktora, tak, że ludzie zaczęli się bardzo garnąć. No i teraz właśnie pytam, bo czyli Jan Paweł II dał czwartą część, tak, ta część różańca, światła. I my w tej chwili w Radiu Maryja odmawiamy 3, no i została 4. No a gdyby tak tam właśnie w Stanach Zjednoczonych zamiast 1/10 odmówili 0,5, to być może, że ta energia by duchowa popchnęła ich bardziej. Co pan na to? Bo to jest bardzo wielka potrzeba. To jest jakby testament Jana Pawła II, prawda? On dał jednak tą czwartą część. a poza tym z Radio Maryja, czyli Matka Boża, zresztą Jan Paweł II powiedział, Matka Boża nigdy nie spodziewała się, że będzie mówiła przez Radio Maryja, tak? No i ona mówi głównie w tych trzech częściach, ale są cztery i to jest testament Jana Pawła II. Może tam w Stanach Zjednoczonych może nabraliby ludzie energii, zamiast jednej dziesiątki odmówili pięć, czyli jedną tajemnicę. To takie moje pytanie skromne.
No, nie wiem, co właściwie miałbym jeszcze tutaj dodać. No, to jest apel do mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Myślę, że panią dobrze słyszą i jakoś się do tego odniosą. Ja nie jestem władzą kościelną w żadnym wymiarze, więc to jest apel też do kościoła hierarchicznego, może tak bym to ujął. Ja nie czuję się władny, żeby cokolwiek tutaj proponować, czy czegokolwiek dokonać, chociaż rozumiem pani intencje i to, co chce pani przekazać.
No ta duchowa siła jest potrzebna. No i także dziękuję franciszkanom za tą duchową siłę, chociaż w 1930 roku Bóg zapłać.
To znaczy, ja chciałem wyraźnie powiedzieć, że to się zaczęło w latach 30. Godzina różańcowa była nadal, jeśli dobrze pamiętam, nadal jest audycją radiową, natomiast...
Tak.
Nie idzie w latach 30. to było takie... No, najmocniejsze wydarzenie medialne wśród Polaków w Stanach Zjednoczonych.
No proszę. I to łączyło.
Tak, tak, tak.
Cudownie. No to Bóg zapłać.
Nie, Barbaro, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
No właśnie, to było zresztą, też był potem sławny, ale też było później, prawda, kongres w Filadelfii.
Tak,
nam
tak.
Pozostał piękny hymn z tego kongresu chyba.
Wtedy na kongres Filadelfii z Polski kardynał Wojtyła podróżował razem z innymi biskupami. To te odwiedziny przed wyborem.
Tak, no i wtedy potem była wizyta kardynała Króla, czy po tym? Jakoś tak było. Wiem, że on odwiedzał też swoją ziemię i jeszcze wtedy ksiądz kardynał był, no, Ojciec Święty był kardynałem krakowskim. Panie doktorze, kolejny telefon, tak? Bo pani Barbarze dziękujemy. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Halo, halo. Proszę bardzo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść
Mariusz z tej strony.
Kto?
Ja do audycji chciałem.
Jakie pana imię?
Mariusz.
Mariusz. Panie Mariusz, usłuchamy pana. Jest pan na antenie. Od razu.
Szczęść Boże. Nie będzie pochodzić z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię akurat, jestem, powiedzmy, emigrantem w Norwegii. Tak troszkę powiem, bo moja rodzina dużo wyemigrowała w 1912 roku do Ameryki. I mój dziadek właśnie też był tam 5 lat i wrócił, bo mój pradziadek pisał listy do niego, to był taki ukochany jego syn i wrócił z powrotem. Już nie będę dalej historii mówił, ale po prostu ja teraz, pani tu powiedziała, że tam burzą kościoły. Ja akurat pracuję teraz, jestem w Norwegii, w Alcie, to jest północ Norwegii, niedaleko rosyjskiej granicy, jakieś 400 km od rosyjskiej granicy. I muszę powiedzieć, że tak, tu jest taki ojciec, to są księża, zgromadzenie księży świętej rodziny. I tu kiedyś w ogóle w 1700 było w ogóle seminarium w Walcie. To była cała diecezja na północ, Kanadę obejmowała i tak dalej, całą północ. I to było właśnie na temat tego wtedy jeszcze może z 50 lat temu, 60, to nikt się nie spodziewał takiej migracji, jak ojciec mówił tutaj, ojciec Wojciech buduje teraz kościół, pomagałem mu troszeczkę tutaj. Tak mówiąc, w czynie społecznym. I chciałem powiedzieć, że właśnie w jednym miejscu się, że tak powiem, może burzy te kościoły, to się buduje, bo nikt się nie spodziewał. I wtedy tutaj księża mieli właśnie bardzo duże obszary, nawet powstało na ich obszarze lotnisko tutaj w Falcie, gdzie po prostu się zastanawiali wtedy 50-70 lat temu, czy to sprzedać. No i po prostu sprzedali, no i teraz po prostu znowu budują. Jest ten budynek, gdzie było seminarium, gdzie przejęła po prostu gmina tutaj z Alty. I właśnie tak mówię, zadzwonię i powiem, że to jest tak, że w jednym miejscu jest potrzeba tej może większej ewangelizacji, więcej ludzi, na przykład teraz Polaków przyjeżdża do pracy, do Skandynawii, do Norwegii. I tutaj jakby to życie jakby zaczyna od nowa, taka ewangelizacja nowa i sam ksiądz Wojciech mówił, że tu właśnie jest budowany kościół pod wezwanie świętego Józefa, nie? Także myślę, że tam w czerwcu, lipcu ma być takie otwarcie. Także jak coś, to zapraszamy. I tutaj właśnie też właśnie dużo Polaków emigrowało i jakby takie inne kierunki, nie? Ale ja zadzwoniłem, bo właśnie mój dziadek pracował właśnie w
A z jakich stron pochodził Polski?
Wrócił później, trochę takie historie były.
W żelaznej fabryce. A z jakich stron?
Później... Halo?
Z jakich stron pochodził?
Znaczy mój dziadek pochodził dokładnie właśnie, to był... Na pograniczy, dokładnie to jest Józefów, Opole Lubelskie, tam jest taka miejscowość Kruszlina. Mhm. I tam właśnie to był, powiem nawet, jak sprawdzałem, jak płynął na statku, to nie miał wpisane na przykład narodowość polska, tylko była rosyjska, bo to są dokumenty angielskie wszystkie, znaczy amerykańskie, jak przypływali właśnie do, i nie wypływał z Antwerpii, z portu i do Stanów, i właśnie tam wszystko wpisywali, że na przykład katolik, kawaler i tak dalej, wszystko, wszystko. Pewne dokumenty znalazłem, jeszcze tam właśnie chce się niedługo tam udać, bo tam dużo rodziny wyjechało, tak trochę korzenie takie zaginęły, czy informacje takie, nie wiem, nie było to za czasów demokracji ludowej, że tak powiem, nie mówię komunizmu, listy nie dochodziły, a to były takie problemy i tak dalej, już to nie chcę wnikać, jakie tam inne były, ale po prostu właśnie to mój jedyny właśnie dziadek wrócił i później także trochę, tak powiem, przywiózł gotówki, wybudował tam młyn na tym pograniczu, bo to była granica między zaborem rosyjskim a austro-węgierskim. I tam mojego dziadka posądzili, że Austriacy tam szpiegują na tym wiatraku, bo to był najwyższy taki punkt ten. I spalili i później właśnie mojego tam dziadka, pradziadka i babcie musieli się tam udać po prostu. To jest za kijów.
Tak, no to już jest historia tam... rodzinna. W każdym razie dziadek wrócił, pan jest na świecie,
tak,
więc wspaniale.
Tak,
ale takie, wszystko się zgadza, pan doktor kiwa, że takie były światło, losy.
W jednym miejscu może mniej emigracji, teraz jest może tutaj bliżej.
Oczywiście.
W stronę Europy, ale mówię, że jest taki punkt jak Alta, to może pan doktor sobie sprawdzi i dziękuję za tą audycję.
Teraz jest, teraz też jest w Norwegii.
Jakiś bardzo taki duży punkt, taki ewangelizacyjny, w ogóle diecezja na Kanadę i tak dalej, to był taki na północ najbardziej wysunięty punkt i także też się coś dzieje tutaj na północy, chociaż śnieg, mróz, ale, że tak powiem, ludzie też chcą się modlić i kościoły nowe powstają. Także dziękuję za audycję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Z Panem
pozdrawiam,
Bogiem.
Pozdrawiamy my gorąco. No tak jest, tak samo Bergen, też jest takie miejsce teraz bardzo w Norwegii, prawda, przez Polaków nawiedzane. Tak jest w historii kościoła, panie doktorze. Niektóre kościoły, przecież nie ma już Kolosan, nie ma już Efeskiego, prawda? Ale powstają inne.
Tak.
Gdzieś się burzy, niestety w Europie. A
powstają tam, gdzie jest potrzeba, gdzie są ludzie, gdzie są młodzi ludzie, którzy myślą o swojej przyszłości, gdzie chcą się osiedlać i budują, oprócz tego, że budują swoje domy, zasiedlają miejsca dotąd przez nich nieznane, a następnym krokiem ich życia jest budowa kościoła. To jest bardzo piękna sytuacja. To jest powtórzenie tych samych kroków, które wykonywali, czynili nasi rodacy przed 100 laty w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej.
Czyli jest ten zmysł wiary, ale też jaka odpowiedzialność, panie doktorze. Niech pan patrzy, nie ma tłumaczenia się, a ja wiem, ile tu będę, może 5 lat, może 10, przecież pojadę, przecież wrócę.
Oczywiście, jest potrzeba dom, modlitwy, jest
kościół,
potrzebny dom, prawda? Boży, tak.
Dom Boży, utrzymanie duchownego księdza, przecież tak, tak to wtedy polegało. I nie było patrzenia, że a na chwilę to się nie opłaca, co tam będę się tego... Mm. Bo nieraz tak jest. No, pewnie czasami mamy doświadczenie w Polaków w innych krajach, prawda, Europy, że nie nas ten kościół ktoś użycza na przykład, nie? I już ta odpowiedzialność jest inna niż to,
tak,
co się wybuduje.
No tam
to jest
wtedy
nasze,
w Stanach,
prawda?
Nie było tych kościołów, no. więc trzeba je było zbudować. To jest ta różnica właśnie na tym polegała, że w Europie mocno zaludnionej, nawet jeśli emigrowaliśmy, no to można było korzystać. I tak przeważnie było. Bardzo mało kościołów w stosunku oczywiście do Stanów Zjednoczonych jest w Europie, które wznieśli Polacy. Myśmy tworzyli duszpasterstwo polskojęzyczne, ale przy kościołach najczęściej już istniejących, czy to w Niemczech, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii.
Zresztą, no cóż, do nas telefonują bardzo ludzie zaangażowani. W ogóle słuchacze Radia Maria to są na emigracji na kontynencie amerykańskim creme de la creme, prawda, Polonii, można powiedzieć, i oni to bardzo dobrze rozumieją. Bo tak ogólnie, no to też bardzo silna i taka gorliwa jest też grupa latynoska.
Tak, hiszpańsko, obecnie tak.
Tak, hiszpańskojęzyczni. Oni się umieją też wspólnotowo dogadywać i tutaj są też dla duszpasterzy bardzo tacy, no, otwarci i też trzeba ich pochwalić, prawda?
Trzeba też wspomnieć o imigrantach z Azji, Wietnamczykach, Filipińczykach, którzy w Stanach Zjednoczonych są jakoś tam pokaźną grupą i wielu z nich nawet codziennie praktykuje. Miałem okazję to obserwować i się tym budować w Stanach Zjednoczonych. Więc owszem, Latynosi, ale też właśnie ci, którzy przybywają z Azji, mogą swobodnie praktykować.
Polskie dziedzictwo religijne w Stanach Zjednoczonych. Nasza audycja trwa jeszcze 20 minut, prawie ponad do końca. Nasz gość, dr Paweł Sieradzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski. My witamy kolejnego gościa. Proszę bardzo.
No, niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem dwofianką. Tu padło przez pana doktora o księdzu Kłosie. I chciałam zapytać, czy ten ksiądz to jest, pochodzi ze Lwowa, z parafii Marii Magdalennej, bo ja chodziłam, byłam parafianką tego kościoła Marii Magdalennej i ksiądz Kłos uczył mnie religii. I także chciałam zapytać właśnie, czy to...
Rozumiem.
Ponieważ Lwowie z tego kościoła zrobili magazyn Rosjanie i wiadomo, że księża gdzieś wyemigrowali, czy w Polsce, czy za granicą.
Niestety nie, proszę pani. To jest... ja mówiłem o księdzu Józefie Kłosie, infołacie Józefie Kłosie z Poznania, redaktorze Przeglądu Katolickiego wydawanego w Poznaniu. On żył przed wojną i to publikację, o której mówiłem, wydał w latach 20., w drugiej połowie lat 20. Także raczej nie mówimy o tej samej osobie.
Ja ten ksiądz to był taką wybitną postacią, także chciałam się dowiedzieć. No, szczęść Boże mu zapytać.
Szczęść Boże, dziękuję, że pani pozdrawiam. No tak, nazwisk takich jest dużo podobnych, tak, prawda, bo to jest takie nasze nazwisko polskie typowo i no czasami się nam uda, ale to w każdym razie w panią gorąco pozdrawiamy i tych takich skojarzeń. Zresztą tych nazwisk nie brakowało, bo było też tak, że z większymi grupami emigrowali też kapłani, prawda?
Oczywiście, że tak.
Takie przypadki znamy.
Pierwszy przypadek, o którym mówiłem właśnie, ksiądz Moczy Gęba przybył ze Ślązakami do Teksasu. To jest ten początek polskiej historii takiej masowej w Stanach Zjednoczonych.
Co Polacy robili w Teksasie, bo tam głównie chyba są
trzeba powiedzieć, pola, że to był początek naszej emigracji do Stanów Zjednoczonych i oni jakoś większej wspólnoty tam nie stworzyli. Przede wszystkim ze względu na warunki atmosferyczne. Bardzo ciężko żyło się tam w ogóle Europejczykom na południu Stanów Zjednoczonych i woleliśmy mieszkać z wielu powodów, między innymi tych warunków atmosferycznych bardziej na północ. To było nam bliższe.
No i Polacy, powiedzmy też, raz zanosząc swoje życie, dobytek, przywozili też i kulturę, i religię, i pozostawiali też ślady takie materialne, ale też i duchowe, bo wiemy też o, może to mniej się mówi, ale też o pisanych artykułach, książkach, opracowaniach.
Tak.
Badacze przy okazji też się pojawiają, prawda, tegoż kontynentu.
Tak, bardzo wielu takich było, ale ja ze względu na szczupłość czasową wspomniałbym o tym dziedzictwie duchowym w takich dwóch przypadkach. Chciałbym powiedzieć o dwóch osobach. Pierwsze to była, chciałbym wspomnieć o matce Marii Teresie Dudzik, która w Chicago była współzałożycielką zgromadzenia zakonnego sióstr franciszkanek błogosławionej Kunegundy. Założyła to zgromadzenie na początku XX wieku i obecnie jest prowadzony już bardzo zaawansowany proces beatyfikacyjny, bo była to osoba, która razem ze współsiostrami zajęła się właśnie tymi najbardziej potrzebującymi, tymi odtrąconymi, tymi, którzy sobie nie poradzili w Stanach Zjednoczonych, tymi emigrantami, którzy no, byli chorzy, ulegli wypadkom w czasie trudnej w czasie pracy, więc zajęła się tymi właśnie najbiedniejszymi, najbardziej wykluczonymi. I jej proces beatyfikacyjny jest zaawansowany, jest ona, ma ona tytuł Wielebnej Sługi Bożej. Została ogłoszona przez Stolicę Apostolską Heroiczność Cnót i oczekuje się po zatwierdzeniu cudu za jej przyczyną na jej beatyfikację. To jest taka jedna postać, o której warto by pamiętać, że Polka może być niedługo, miejmy nadzieję, błogosławioną Kościoła, a będzie czczona właśnie w Stanach Zjednoczonych szczególnie. I wspomniałbym też o takiej postaci, o której trochę wiemy w Polsce. To jest o słynnym w Polsce malarzu, malarzu religijnym, Janu Henryku Rozenie. To był człowiek, który wykonał malowidła w katedrze ormiańskiej we Lwowie chociażby, w kaplicy seminarium duchownego metropolitalnego w Przemyślu, też malowidła jego autorstwa. Człowiek wielu talentów, człowiek, który urodził się w rodzinie pochodzenia żydowskiego, która była wyznania ewangelickiego, a gdy dorastał, był konwertytą, przyjął chrzest w kościele katolickim. Potem właśnie przez lata zdobywał wykształcenie w Szwajcarii, we Francji. Pracował też w Lidze Narodów, ale jego powołaniem głównym było to, żeby malować. Był wybitnym artystą. Swoje dzieła zostawił właśnie na ziemiach polskich, a w 1937 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. I tam stworzył w bardzo różnych lokalizacjach uznawane przez Amerykanów za najwyższej klasy dzieła. Najważniejsze, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, to jest namalował sklepienie w Narodowym Sanktuarium Amerykańskim w Waszyngtonie. Jezus Chrystus, Pan to Kreator w nawie głównej, czy chociażby namalował również freski w Kaplicy Polskiej w Narodowym Sanktuarium Amerykańskim. To są też jego dzieła. Również jego dzieła znajdują się na zachodnim wybrzeżu, w San Francisco. I co ciekawe, ta jego polska działalność jest w miarę dobrze opisana. Natomiast amerykańska, mimo że to był dłuższy czas niż ten, który spędził w Polsce, jest praktycznie tylko hasłowo opisana. Ciągle czeka ta jego działalność Henryka Rozena w Stanach Zjednoczonych na szczegółowe zbadanie. A trzeba pamiętać, że tuż przed swoją śmiercią zdążył jeszcze na prośbę Jana Pawła II namalować również obraz dla niego.
No, ciekawostka. Polaków wielkich nie brakowało, chociaż jak pan doktor mówił, były takie przypadki, nie czarujmy się, nie wszyscy, nie dla wszystkich to była ziemia obiecana, to był raj. Niektórzy się nie odnaleźli, nie mogli znaleźć pracy, nie mogli przełamać bariery,
tak,
obcego innego państwa, chociaż nie wiem, nie mam doświadczenia, ale myślę, że o tyle jest łatwiej, bo tam było dużo z różnych... No, sami Amerykanie byli też bardzo wyrozumiali, bo znali takie przypadki z innych krajów, prawda? Więc Polacy nie byli jedyną na świecie nacją, która...
Tak. Pracowitość była zawsze doceniona przez Amerykanów i z drugiej strony duża po dziś dzień otwartość Amerykanów dla wszystkich, którzy przybywają do tego kraju, jest znana.
Mamy telefon, tak? Proszę bardzo, ktoś czeka.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże.
Znowu mi się tak szczęśliwie udało połączyć Teresa z Warszawy. Ucieszyłam się, że pan wspomniał o malarzu Rozenie, bo to jest rzeczywiście postać bardzo wybitny malarz, bardzo zdolny. W ogóle w Polsce jest nieznany w tym okresie powojennym. No może między innymi dlatego, że się zajmował sztuką sakralną. I chciałam powiedzieć taką ciekawostkę, która jest dla nas Polaków bardzo ważna. Otóż Achilles Ratti, który był nuncjuszem w Polsce, został później papieżem, najpierw był po opuszczeniu Polski. Zresztą jest znany z tego, że w 20 roku nie opuścił Polski, tak jak inni dyplomaci uciekali w obawie przed nawałą bolszewicką. Tak Achilles Ratti, nuncjusz, modlił się razem z Polakami o zwycięstwo w 20 roku. Później został patriarchą weneckim i następnie został papieżem Piusem XI. I Achilles Ratti bardzo ukochał Polskę i w kaplicy w Castel Gandolfo poprosił właśnie tego malarza Rozena, żeby namalował dwa malowidła. I na ścianach bocznych, może zacznę od prezbiterium. W kaplicy w Castel Gandolfo w prezbiterium jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, kopia, bardzo piękny. I kiedyś mój brat po powrocie z armii Andersa przywiózł do Polski kartkę, jak Pius XII modli się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Ja byłam taka zdziwiona, byłam dzieckiem, jak to Pius XII modli się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, no przecież tu nie był w Polsce. A okazuje się, że to było zdjęcie zrobione właśnie w kaplicy w Castel Gandolfo. Pius XI z wdzięczności za to, że tak umiłował naród polski, od narodu polskiego dostał właśnie tą kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i umieścił ją w prezbiterium. Natomiast na ścianach bocznych właśnie ten wielki malarz Rozen umieścił na życzenie Piusa XI dwa malowidła na ścianach bocznych. Z jednej strony jest właśnie ksiądz Skorupko, który z krzyżem zagrzewa polskich młodzieńców do walki z bolszewikami, czyli bitwa 20 roku, a po drugiej stronie przeciwległej jest obrona Jasnej Góry. Ksiądz Kordecki, ojciec Kordecki niesie piękną, wysoko wzniesioną na swoich ramionach monstrancję właśnie na murach Jasnej Góry, więc nawała szwedzka. Tak się złożyło, że niektórzy papieże podziwiali te malowidła, ale za czasów papieża Pawła VI te malowidła zostały zasłonięte, dlatego że miał takiego sekretarza Włocha, księdza, który uważał, że w tym pałacu papieskim jest za dużo malowideł i wszystkie ściany, nie tylko w kaplicy, zasłonił taką tkaniną w kolorze jasno-bieskim, padający w kolor odcień szary. Także te malowidła były zasłonięte i dopiero jak nasz ojciec święty Jan Paweł II stał się mieszkańcem, że tak się wyrażę, pałacu w Castel Gandolfo w okresie wakacji, to kazał zdjąć te tkaniny i się ukazały właśnie te piękne, ukazało się to piękne malarstwo, prawda? Także my Polacy możemy być dumni, że w papieskich pałacach jest historia Polski. A teraz jeszcze jest taka, jeszcze takie, chciałam powiedzieć dwie ciekawostki a propos Polonii w Stanach. Więc jest taka miejscowość Wyandotte, niedaleko Detroit i tam jest piękny budynek szkolny. Piękny, nowoczesny, chociaż był zbudowany na przełomie XIX i XX wieku, ale architektura naprawdę taka nowoczesna, piękna, duże okna, dużo światła. I w tej chwili przynajmniej na początku, kiedy ja tam byłam, na początku lat 90. już nie było Polonii, była tylko taka stara Polonia w wieku lat 70, którzy chodzili do tej szkoły i pięknie mówili po polsku, bo połowa lekcji była po angielsku, a pół dnia było po polsku i ci właśnie jeszcze starsi Polonusi mówili piękną polszczyzną i byli bardzo dumni z tego swojego pochodzenia, że są Polakami. W tym czasie, jak ja tam byłam na początku lat 90., to już szkoła była typowo amerykańska. Nie było polskich dzieci, ani polonijnych, nie było polskich nauczycieli. Ale to, co chciałam powiedzieć, to było takie wzruszające, bo przy wejściu do szkoły był umieszczony duży, piękny napis w języku polskim. Tylko jeden w języku polskim. Nie było żadnego innego napisu w języku angielskim. Ten napis brzmiał: Szkoła Świętego Stanisława Kostki. No to takie właśnie było piękne, wzruszające. A jeszcze taką jedną ciekawostkę chciałam powiedzieć a propos Polonii. W Nowym Jorku jest Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. W takiej dzielnicy, która już dawno obumarła, jeżeli chodzi o Polaków, sprowadzili się tam murzyni. Ale pracował też na początku lat 90. ksiądz młody, ksiądz z diecezji z Łomżyńskiej. No i tam zaczęli przychodzili Polacy, którzy przyjeżdżali z innych odległych dzielnic, ale miejscowi, którzy tam zamieszkali, to byli głównie Murzyni, przychodzili też do tego kościoła polonijnego. No i proszę sobie wyobrazić, że te Murzynki, gdy chrzciły dziewczynki, to nadawały imię Częstochowa. Pięknie, prawda? Zdrobniale Czesti. No, to było mniej więcej tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Dziękuję. Za takie no, krótkie historie, prawda? A składające się na rzeczywistość Polonii.
Tak jest. Można jeszcze dodać, jeśli idzie o Rozena, że to, o czym pani mówi, to są lata 30., jeśli dobrze pamiętam, 34. rok, kiedy wykonał te malowidła w Castel Gandolfo, a wcześniej namalował polichromię w kaplicy Jana Sobieskiego przy kościele świętego Józefa na wzgórzu Kalenberg w Wiedniu. To też jest takie bardzo polskie miejsce, trzeba przyznać. A ten obraz, o którym mówiłem, który wykonał tuż przed śmiercią dla Jana Pawła II, przedstawiał świętego biskupa Stanisława.
Ze Szczepanowa. Zresztą ojciec święty był tam przed wyborem na stolicę Piotrowów, w tym miejscu w Szczepanowie, w miejscu urodzenia biskupa Stanisława. Zresztą no, malarz wielki długo żył i wiele dzieł zostawił, bo prawie żył 90 parę lat, prawda?
Tak jest.
Więc tym bardziej. Drodzy Państwo, już podsumowujemy powoli. Polskie dziedzictwo religijne w USA. Nasz gość dr Paweł Sieracki. Powiedziałbym tak, obecnie nie mamy jakiegoś regresu, jeśli chodzi o obecność Polaków na tym kontynencie, chociaż były momenty, że ta fala była większa, prawda? Tych, którzy napłynęli, którzy tam żyli i pracowali. Teraz właściwie została ta grupa, która no, większa część zostanie już do, mówiąc tak po ludzku, do śmierci. Chyba, że wróci część jeszcze na starość na ojczyzny łono, jak to mówi.
No, historia Polska lubi zaskakiwać, ale wszelkie widoczne dla nas obecnie procesy wskazują na to, że no, nie możemy się na jakimś najbliższym czasie spodziewać. Może to nawet dobrze, że nie spodziewamy się jakiegoś kolejnego eksodusu Polaków za granicę. No a to wszystko, co stworzyli nasi rodacy w wcześniejszych dziesięcioleciach, no miejmy nadzieję, że jakoś przetrwa. Jeżeli nie fizycznie, no to przynajmniej pamięć o tych wszystkich osiągnięciach, o tych wszystkich wspaniałych dziejach zostanie jakoś skodyfikowana, zebrana, spisana, sfotografowana, sfilmowana, wrzucona do sieci.
Takie pytanie się właśnie też i pojawia. Jak można rozpropagować, czy też zachować te polskie dziedzictwo religijne? No oczywiście trzeba po prostu żyć tym, za co też dziękujemy naszym rodakom, bo dają nam świadectwo, też dobre, i zachęcają. No i poza tym no, pielęgnować tradycje, pielęgnować zwyczaje, bo no, religia nie jest zwyczajem, ale też ma te swoje podłoże takie, prawda, dziedziczenia.
Oczywiście, no. Wybór każdego z nas. Jeżeli będziemy pamiętać, że wiara to jest to ta istota naszej żywotności i tutaj, i po śmierci, no to ten wybór będzie wyborem codziennym i wtedy nawet jeśli miejsca, o których tutaj mówiliśmy, przestaną istnieć, no to jednak cała powód, dla którego żyjemy, znajdzie swój szczęśliwy finał.
No i nasze życie też nabierze sensu i nie chcemy już tutaj tak powtarzać rzeczy znanych, ale to mogą być starsi, którzy dużo przeszli, jakże wiara pozwalała przetrzymać momenty trudne. Tam nie było łatwo. Jeszcze były te czasy, gdzieś pamiętam takie pamiętniki, że mówiono, że no tam ci ludzie bardzo przeżywali tą rozłąkę, że chodzili gdzieś tam nad ocean nawet, prawda, żeby gdzieś tam daleko od Polski. Zresztą mamy no piękne świadectwo, Latarnik na przykład, prawda, powieść Sienkiewicza, która zrodziła się z tych przeżyć, kiedy wędrował po świecie. Oczywiście on nie musiał w ten sposób zostać na emigracji, ale jakoś poznawał, prawda, los i życie.
Tęsknota zawsze towarzyszyła polskim emigrantom. To jest na kartach literatury bardzo dobrze ukazane. Czy wielka emigracja i to, co stworzyli Norwid, Mickiewicz, Słowacki, zawsze w tym nuta tęsknoty była bardzo mocno uwypuklona. I tak samo było za oceanem. No, przecież nikt nie wyjeżdżał tam na wycieczkę, tylko dlatego, że była taka konieczność, że nie widział innego rozwiązania.
To była wyprawa, decyzja życiowa, bo też nie wiadomo było, kiedy wróci się, prawda? Być może niektórzy byli nastawieni i tak było. Że
no większość wyjeżdżała i myślała, że dorobi się i wróci, a potem losy układały się różnie.
Tak. Panie doktorze, dziękuję bardzo za godziny spędzone dzisiaj z nami.
Bardzo proszę.
Polskie dziedzictwo religijne WSA, pan doktor Paweł Sieracki, kogo pozdrawiamy, bo jest taka możliwość też na koniec gościa.
O, to bardzo chętnie skorzystam. No oczywiście pozdrawiam żonę i dzieci, które muszą jeszcze poczekać do jutra, zanim wrócę. Pozdrawiam rodziców, braci. No i może jeśli jest taka okazja też tych w Stanach Zjednoczonych, których tam spotykam, więc nie wiem, siostrę Genovefę Potaczałę z Orchard Lake, księdza kanclerza Mirosława Króla, jego współpracowników, księdza profesora Stanisława Flisa, księdza Jakuba Grzybowskiego, państwo Eugenia i Tadeusz Góreccy też niech czują się pozdrowieni ode mnie, ksiądz Jerzy Kusy z Pery, ksiądz Dawid Krzeszowski z North Collins, no i nie wiem, ksiądz Zdzisław Torba jeszcze z Chicago też. Bardzo serdecznie go pozdrawiam, jeżeli...
Pozdrawiam oczywiście też ksiądz, z tego co wiemy, jest też blisko rodziny Radia Maryja.
Tak.
A skoro Chicago, to naszą
centralę. Parafia Świętego Ferdynanda.
Tak. I naszą centralę Radia Maryja.
Oczywiście.
Cicro,
tak jest.
Gdzie kiedyś działał, ale będziemy mówić, teraz działają tam ojcowie, ojciec Zbigniew, ojciec Waldemar, tak, i pomagający. No i centrala, ojciec Zbigniew, pozdrawiamy gorąco i wszystkich naszych ojców tam na kontynencie amerykańskim, w Manville i tak dalej, gdziekolwiek są. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję.
Dziękujemy za telefony naszym słuchaczom.